Wołodymyr Zełenski. Od wybuchu wojny w Ukrainie to nazwisko jest na ustach całego świata. Żywy symbol walki o wolność i jego droga od najmłodszych lat przez role komediowe do politycznego lidera, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy. Zełenski. Biografia. Autorstwa Wojciecha Rogacina, absolwenta filologii polskiej filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Czyta Jarosław Łukomski.
Polityka to dobra znajoma, której nie cierpisz, ale ona dopada cię każdego dnia, powiedział kiedyś Zełenski. Wtedy właśnie boleśnie dopadła jego kraj. Jesienią 2013 roku w Kijowie wybucha Euromajdan. Na głównym placu stolicy Ukrainy gromadzą się setki tysięcy ludzi, by protestować przeciwko antyeuropejskiej i prorosyjskiej polityce prezydenta Wiktora Janukowycza. Jego rząd pod naciskiem Putina zrezygnował z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. A dla Ukraińców europejski standard życia kojarzony z Unią Europejską jest marzeniem, które chcieliby zrealizować. Protesty trwają do końca lutego 2014 roku. Każdego dnia dochodzi do starć jednostek specjalnych Berkutu, czyli służb bezpieczeństwa, z demonstrantami. Rosną barykady, płoną opony, padają strzały. Łącznie w czasie rewolucji godności, jak nazywany jest ten społeczny protest, na Majdanie ginie ponad 100 osób, a kilkaset odnosi rany. Prezydent Janukowicz ucieka do Rosji, zostaje pozbawiony władzy, a dosłownie kilka dni później rosyjskie wojska w postaci słynnych zielonych ludzików, żołnierzy w mundurach bez oznaczeń, wchodzą na Krym i zajmują część ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Do końca marca Rosja dokonuje bezprawnej aneksji Krymu. Na zajętych przez Rosjan terytoriach separatyści tworzą nieuznawane przez świat Republiki Doniecką i Ługańską. Jednocześnie cały czas trwają walki pomiędzy nimi a wojskami ukraińskimi. Przez kilka lat konfliktu zginie tam kilkanaście tysięcy ludzi. Wielu Ukraińców trafi do niewoli, inni będą musieli opuścić swe domy położone na obszarze walk. Po tych wydarzeniach Zełenski wraz z kwartałem zerwał współpracę z Rosją i zamknął biuro firmy w Moskwie. Zanim do tego doszło, na Placu Czerwonym w Moskwie kręcił ujęcia do swoich programów potępiających zajęcie Krymu przez Rosję. Przez miesiąc tam nagrywaliśmy. Milicjanci chodzili, słuchali i byli w szoku. Aż w końcu zaczęto nas przeganiać miotłami, opowiadał w wywiadzie z Metro Gordonem. I dodawał, że pokłócił się z niektórymi przyjaciółmi, choć wielu znajomych Rosjan nie popierało działań Putina. Chociaż Zełenski i trzon jego zespołu pochodzili z Krzywego Rogu, a więc ze wschodniej części Ukrainy, i pomimo faktu, że mówili po rosyjsku i mieli wielu przyjaciół w Rosji, po Euromajdanie zdecydowanie opowiedzieli się za sprawą ukraińską. W 2012 roku Kwartał nagrywał swój ostatni film we współpracy z Rosjanami. Miał wejść na ekrany w 2014, ale z powodu napaści Rosji na Ukrainę premiera została odwołana. Co prawda po drodze nie uniknęli niezręcznych posunięć, jak występ w zajętej przez separatystów Gorłówce, jednak wkrótce Kwartał 95 zaczął dawać koncerty na rzecz walczących w Donbasie ukraińskich żołnierzy. W sierpniu 2014 roku na lotnisku w bazie wojsk ukraińskich niedaleko Mariupola na wschodzie Ukrainy pojawił się autokar Kwartału 95. Z pojazdu zaczęli wychodzić znani komicy z Zełenskim na czele. Chcemy was trochę podnieść na duchu, mówił Zełenski. Natychmiast otoczyli ich wojskowi. Sława Ukrainie! Krzyczeli wspólnie. Na polowej scenie Kwartał 95 dał ponad dwugodzinny koncert przed 1,5-tysięcznym oddziałem żołnierzy. Dobrze, że przyjechali. Mogliśmy się pośmiać, a tu się cały czas myśli tylko o trudnych sprawach, mówił jeden z nich. Zełenski z kolegami z zespołu zrzucili się i przekazali wojskowym 1 000 000 hrywien, czyli około 40 tysięcy dolarów, na leki i niezbędne rzeczy, a także karetkę pogotowia. To nie była ich jedyna zbiórka dla walczących żołnierzy. Społeczeństwo ukraińskie stawało się zmęczone wojną na wschodzie, która w 2015 roku przyniosła jeszcze więcej ofiar. Jednocześnie sprawy gospodarcze w kraju nie szły w dobrym kierunku. Miliony Ukraińców wyjeżdżały do pracy w Polsce, Niemczech i innych krajach Europy, aby zarobić na godne życie i wysłać część pieniędzy rodzinom w ojczyźnie. Korupcja irytuje na każdym kroku. Żeby coś załatwić w urzędzie czy w sądzie, dostać się do szpitala, a nawet na uczelnię, często trzeba było wręczyć komuś pieniądze. Ludzie mieli poczucie, że państwo nie funkcjonuje, Ba, nawet jak się oddawało samochód do prywatnego warsztatu, to płaciło się dodatkowo mechanikowi za to, żeby nie wstawił jakichś podrabianych, marnej jakości części zamiennych. Mówi Michał Kacewicz. To wszystko zaczęło się zmieniać po reformach wprowadzonych przez Poroszenkę, ale bardzo powoli, dodaje. W tej przenikającej do życia polityce widać już prapoczątki dryfowania samego Zełenskiego ku władzy państwowej. Nie w sensie wyśmiewania jej wad, lecz osobistego zaangażowania. Emitowany od 2015 roku serial Sługa Narodu, mimo satyrycznej formy, był mocnym głosem za koniecznością zmian politycznych w Ukrainie. W listopadzie 2015 roku, kiedy na ekranach kanału 1+1 w najlepszym czasie antenowym codziennie pojawia się serial Sługa Narodu, miliony Ukraińców zaczynają nucić słowa pogodnej piosenki otwierającej każdy odcinek. Kocham swój kraj, kocham swoją żonę, kocham swojego psa. Proste słowa, które niemal każdy mógłby powtórzyć. Opowieść o bohateru z ludu, skromnym nauczycielu historii Waselu Hołoborodce, żyjącym w bloku z rodzicami, siostrą i siostrzenicą, który zostaje prezydentem i chce zmienić kraj, oglądają rzesze Ukraińców. Już po pierwszym sezonie Sługi Narodu było wiadomo, że to nie jest zwykły serial rozrywkowy, nie sitcom, lecz poważny głos w sprawach kraju. Czuli to też Ukraińcy. Oglądali serial i marzyli, żeby tak rzeczywiście się stało. Rozumieli, że ten film przedstawia ich pragnienia, ich myśli. Drugi sezon serialu pojawił się na ekranach pod koniec 2017 roku, a więc 2 lata po pierwszym. I też był wyświetlany codziennie w najlepszym czasie antenowym stacji 1+1 o godzinie 21. Trzecia seria, która ukazała się w 2019 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi, to właściwie czysty manifest polityczny. Rywale Zełenskiego w wyborach bezskutecznie domagali się wtedy zdjęcia z anteny Sługi Narodu jako elementu kampanii wyborczej. Niezależna organizacja Komitet Wyborców Ukrainy stwierdziła, że za wyświetlanie tej części serialu w trakcie kampanii sztab Zełenskiego powinien zapłacić jak za materiały wyborcze. I być może mieli rację. Filmowy prezydent Hołoborodko głosi hasła, które wyborcy traktują jak program kandydata na prezydenta – Zełenskiego. Serial Sługa Narodu bez wątpienia stał się cezurą w życiu i karierze Wołodymyra Zełenskiego. Choć wciąż zaangażowany w pracę artystyczną i swój rozrywkowy biznes, Zełenski od tej pory nieuchronnie zaczyna się przeistaczać w gracza na ukraińskiej scenie politycznej. Sam wielokrotnie zaprzeczał, że serial powstał z myślą o przyszłym starcie w wyborach prezydenckich, czy w ogóle o wejściu do polityki. Jednak już kiedy ogląda się pierwsze odcinki serialu, rodzi się nieodparte wrażenie, że to nie tylko satyra na polityków i pokazanie alternatywnej rzeczywistości, jak mogłaby wyglądać Ukraina rządzona przez dobrego prezydenta, lecz również wprost przedstawienie programu politycznego. Ihor Kolomoyski uważał, że Zełenski mógł myśleć o projekcie politycznym, tworząc scenariusz do pierwszego sezonu Sługi Narodu. Czy tak faktycznie było, trudno stwierdzić. Z całą pewnością jednak Zełenski już w tamtych czasach musiał się zastanawiać nad sytuacją polityczną. Kiedy na ekrany wchodził Sługa Narodu, kraj wciąż nie otrząsnął się po rosyjskiej agresji, która pokazała, jak słabe wówczas było państwo ukraińskie. Nie tylko politycznie, ale i militarnie. Zełenski z pewnością rozmyślał nad przyszłością, nad tym, w jakim kraju będą żyć jego dzieci. Sam o tym mówił w wywiadach. Pragnął dla nich kraju nowoczesnego, opartego na wzorcach zachodnich, oferującego młodym ludziom szansę rozwoju, a nie tylko paszporty, by wyjeżdżali zarabiać lepsze pieniądze za granicą.
Był to fragment audiobooka Zełenski, biografia, autorstwa Wojciecha Rogacina, absolwenta filologii polskiej filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Czytał Jarosław Łukomski. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Wielka Litera oraz Polskie Radio Białystok.